Dobry wieczór, pozdrawiam was wszystkich. Prawie cały czas słuchając Lidii myślałam, że z której strony pójdę. To jest niesamowite, że możecie tak wykorzystać z tego z lewa, z prawa. I w mojej głowie byli kłopoty, z której widzę, z której pójdę, jak to będę lepsze. Niesamowite, ja sobie zabierzę tego od mikrofonu, już jestem umówiona z waszym dyrektorem zwuku, także on nie będzie zły na mnie. Super, nie będę dotykać tych drutów, nie będę. I już wystarczające tym, co mam na mojej głowie, także druty tak się mówią, nie? Drut. Nie, to z każdej... Tak, tak, muszę mieć Lidii tam coś, co siedzi, bo ona poprawia moje mówienie. Ale chciałam naprawdę, macie świetny kościół. To jest niesamowite. Macie takie uwielbienie, że prawie chcę spać tutaj dzisiaj. I te kwiatki bardzo, bardzo dziękuję za tych, którzy się opiekują tymi kwiatkami. To jest niesamowite. Bardzo piękne zdjęcia zrobiłam. Także dziękuję. Chcę zacząć jednym widem, który już myślę, że znacie, ale tak zaczniemy tym.
Dlaczego życie jest dla nas tak trudne? Dlaczego inni ludzie nas krzywdzą i to często ci nam najbliższy? Gdzie jest Bóg? Dlaczego tego nie powstrzyma? Dlaczego to wszystko mi się przytrafiło? Czemu tak bardzo się zagubiłam? A jeśli Bóg mnie kocha, dlaczego pozwol na to wszystko? Przeszłam przez piekło, dotknęłam się nieba. A potem upadłam na dno i tam Bóg w końcu otworzył mi oczy. Może poznałeś historię mojego życia, opisaną w powieści Pozostała tylko nadzieja. Chcesz wiedzieć, co się wydarzyło później?
Nazywam się Idą, mam 42 lata. Jestem mężatką i mam 4 dzieci. I mieszkam na Kanarskich Wyspach już 5 rokiem. Ja wiem, że to nie zrobiliście dla mnie tego kwiata, ale naprawdę jestem bardzo zadowolona widzieć tą palmę, bo właśnie tak wspominam na moje Tenerife. I jestem bogaterką tej książki Pozostała tylko nadzieja, napisaną Lidii Cisz. Jest opisana niesamowitym sposobem, nawet takim, że ja nie byłam w stanie tą książkę przeczytać. Bo jak rozmawiam z wami, nie mam czasu czuć bólu i strachu, bo się muszę skupić nad innymi myślami. Ale czytając tą książkę właśnie nie mogłam. Nie mogłam i w 15 stronie zostawiłam. Przyjechałam tutaj, aby wam dać nadzieję, że pomimo tego, czego doświadczyłyście we swoim życiu, możecie być szczęśliwi, żyć pełne życie, pełne wdzięczności, pokoju, radości, łaski i miłości. Czy pragniecie tego wszyscy? Tak, ale wszystko to wymaga jednej absolutnie niezbędnej rzeczy, którą wam dzisiaj wjawię. Także usiądźcie sobie pięknie, bo mam 42 lata i trochę czasu spędzimy w tym. I idziemy od początku. Urodziłam się w Czechach, bo moja mama pochodzi z Czech i pracowała w administracji finansowej. I mój tata jest z Polski, był muzykiem znanego zespołu Homo Homini z końca lat 70. 80. Ja bardzo, bardzo uwielbiam być z moim tatą. Moje dzieciństwo spędziłam w Polsce do 5 lat. To, co ja mówię teraz tym językiem, to właśnie pamiętam do mych 5 lat. Muszę zawsze tutaj spędzić 2 dni wcześniej, abym obserwowała Polaków, jak oni to mówią, jak tam język się tam kręci, bo to jest trochę inne od mojego czeskiego. I mój tata zabierał mnie na ich koncerty, gdzie trzymałem go za spodni, patrząc na niego z podziwem i miłością. Właśnie tak, tak czułam się jak obok Michaela Jacksona, nie? Co rok wyjeżdżaliśmy do Czech sprawić babcię i dziadka i tam moja mama spoznała i zakochała się w drugiego mężczyzny. W 5 latkach pewnego dnia moja mama nie wróciła więcej do Polski i oddaliła mnie od ojca. I był to pierwszy raz, kiedy się czułem zraniona, oszukana i samotna. Straszny ból, straszny brak. Zaczęła się męka. Ojczym był bardzo agresywny i niedobry. Ból i strach byli moimi siostrami. Ucieczka, leczenie w strachu, nienawiść wobec codziennej rutyny. Koleżanki planowali sobie, kiedy i czym grać. I ja planowałem, kiedy uciec od bicza. Uciekałam z domu, klamałam, krzyczałam, grożąc rodzonym ojcem, że przyjdzie po mnie i w końcu zaczęłam próbować samobójstwa. 8, 9, 10 lat. Zamknęli mnie z tego powodu w 15 latach do szpitalu psychiatrycznego. I tam był najtrudniejszy okres mojego życia. Znowu czułam się samotna, bardzo oszukana od mojej mamy i opuszczona. Wychodząc z tej psychoterapii, moje okropne dzieciństwo się nie skończyło. I ja zrozumiałam, że jedynym wyjściem jest, jak będę mieć 18 lat. I tak na dzień moich urodzin, o dzień po tym już nie pamiętam, uciekłam do Włoch. Oddzieliłam się sama od moich rodziców i czułam się znowu samotna, oszukana i opuszczona. Wpadłam w narkotyki i prostytucję. Dostałam się do rąk Alfonsa, bo kiedy nie masz dobrego fundamentu, twoje życie napędzane jest impulsywnością. Teraz, szybko, na tych miastach. Trudno wybrać i dokonać właściwego wyboru, tak? Bo impulsywność powoduje chaos. I chaos powoduje jeszcze większy chaos. Aby wysłać mnie na ulicę, wstrzykiwali mi heroinę. I kiedy byłam w połowie martwa, wstrzyknęli mi kokainę. Kiedy byłam bardzo podekscytowana i mogłam uciec i wyjść, to wstrzyknęli mi ponownie heroinę. Dwukrotnie umierałam po przedawkowaniu. Po roku i wielu próbach udało mi się w końcu uciec i wyjść z uzależnienia. Nowy początek. Znałam normalną pracę, zakochałam się w strasznego chłopaka. I roku 89 zaszłam w ciąż. Ale ojciec mojego syna nie chciał być ojcem i zostawia mnie na początku mojej ciąży. Chcę pokazać to zdjęcia mojej rodziny, bo to jest bardzo ważne. Zaszłam w ciąż i chcę ci pokazać mojego syna. Nawet tak, zobacz, dzięki, no pastor, tutaj będę biegał, tam i z powrotem. Tak, to jest ten syn. I dlaczego ci to, dlaczego ci to mówię? Bo o tym dziecku, aby go nie zgubiłam, zdecydowałam w jedną noc. Byłam umówiona na interrupcji aborcji, na aborcji rano o 8, o 9, już nie pamiętam. I w nocy zdecydowałam, że zostawię to dziecko. I ten chłopak się urodził. Dzisiaj ma 21 lat. Także ojciec mojego syna nie chciał być ojcem i zostawia nas na początku mojej ciąży. Znowu czułam się opuszczona, poruszona, samotna i wróciłam tak do mojej mamy, by zrobić co najlepiej dla mojego dziecka. Wyobrażasz to sobie, wróciłam do tego piekła. Ale w końcu, dzięki Bogu, mówię dzisiaj, zostałam 7 miesięcy w szpitalu z powodu ciąży wysokiego ryzyka. 9 miesięcy po tym, po urodzeniu Chrystiana, tego Chrystiana, wróciliśmy do siebie, pobraliśmy się i znów zaszłam w ciąż. Urodził się Gabriel, 2001. Nie musisz, pastorze, tam biegać, bo znowu to zdjęcia. Tak, Gabriel to jest zawsze tak, ja jestem bardzo dumna z moich chłopaków. Gabriel to jest ten na kurze. Dlaczego ci to mówię? Bo jak Gabriel miał 5 miesięcy i Christian 2,5 roku, lekarze właśnie powiedzieli mi, że mam markość wątroby. Zaczęła się chemoterapia, kiedy ojciec dzieci zakochał się w innej kobiecie i odszedł od nas. Możesz zostawić to dziecko, bo będę następne dziecko i następne i nie wiem, kilka, nie, już więcej nie będę. Zakochał się w innej kobiecie i znowu czułam rozpacz, znowu opuszczona, oszukana i samotna. Starałam się spędzić święta w Czechach u mojej mami, bo nie chciałam wykorzystać tego mojego bólu, aby przerwać relacji między babcią i dzieciakami. I w tym czasie leczeniu w chemioterapii poznałam mojego Pawła. Życie Pawła było światłem. To on świetną relację ze swoimi rodzicami, na uniwersytecie, swój tam biznes, samochód, mieszkanie, ale moje było ciemnością. Taki balagan w moim życiu. Więc kiedy wróciłam do Włoch z tego urlopu z dziećmi, powiedziałam mu przy pierwszym telefonacie, że jestem o 3 lata starsza od niego, mam 2 dzieci, rozwód na plecach i ponadto jeszcze chora. Oczywiście nie powiedziałam mu w tym momencie w tych Czechach, bo nie będę mówić, cześć, kochany, no ja jestem 3 lata starsza, prawie mam taki rozwód i dzieci i mam chemioterapię, no miło mi, piękne włosy. Za rok i czułam się bardzo, bardzo porzucona i opuszczona znowu. Oczywiście w tym czasie ja to zdecydowałam. Za rok jestem zdrowa z mojej choroby i w cudowny sposób spotykam się z Pawłem i odbudowaliśmy naszą relację. Pokaż mojego Pawła, kochana. Pokaż mojego Pawła. I chcę tak zobaczyć, czy tutaj tak samo będzie. O! No tak powiedzcie, kobiety. O! No. Odbudowaliśmy relacje i zaszłam znowu w ciąży. Zawsze byłam w ciąży. Urodził się Eryk 2005. To jest ten chłopak trzeci, który tam jest. Niesamowity. On jest taki do tych dwóch, Gabriel i Krystian razem. I troszeczkę kłamie, to nie wiem po kim to ma. Ale w niesamowity sposób wreszcie, to jest Eryk. Ten, tak widać na nim, nie? Taki cwalny, nie? W niesamowity, w cudowny sposób znalazłam mojego tatę po 25 latach. Wszystkie detaile możesz sobie przeczytać w tej książce. Naprawdę to jest błogosławienie, dzielanie dla chwali Pana. Błogosławienie. Ja to przeżyłam i Lida to napisała. To jest, może coś więcej przeżyć dla Ciebie, jak chcesz to opisać. On, mój tata, mieszka w USA, w Stanach Zjednoczonych. Już nie jest muzykiem, ale pastorem kościoła chrześcijańskiego. Ja mówię, tak, on jest wariatem, to tak się, to siedzi. Przez niego poznaję Ojca Niebieskiego i poznaję przez mojego taty osobiście, jak mogę mieć osobistą relację z Panem Jezusem. I przez Boga uczę się pierwszej próby przebaczenia. Mój mąż również poznaje Boga. Zaszłam znów w ciąż, już nie zaszłam więcej, to jest Ines, moja perla w moim oku, naprawdę perla. Urodziła się Ines i wszystkie moje dzieci przyszły do łaski Bożej Jezusa Chrystusa. Byliśmy wszyscy bardzo zakochani do Jezusa, bardzo poruszony Jego słowem i tak jak tu dzisiaj tutaj uwielbienie w naszym domu ciągle. Niesamowite, cudowne. Więc tutaj prawdopodobnie wszyscy chcielibyśmy, aby tak pięknie się skończyło. Już nie będę opowiadać o moich dzieciach, ale możesz zostawić, jak na tobie to jest. Słodko i różowo. Ja też. Ale nie było tak. Zaczęłam życie z Chrystusem. Nie wstydź się i podnieś rękę do góry, jeżeli masz łatwe życie z Chrystusem i pięknie ci się poukładało. Nikt. Super, jestem szczęśliwa, bo że nie jestem sama w takim balaganie. Dzięki Panie. Dzięki osobistej relacji z Panem Jezusem myślałam, że moje życie jest w końcu kompletne. Wspaniały mąż, duży dom, zdrowe dzieci, wreszcie Bóg. Mam wszystko, czego chcę. Zaczyna się nowe życie, pełne radości i nigdy więcej bólu. Ale to nieprawda, bo moja przeszłość miała na mnie niesamowity wpływ. Dlatego, że byłam oszukiwana i porzucona najwięcej figurą męską, to zobaczyłam, że cierpię chorobliwym uzależnieniem od mężczyzny. W moim przypadku mojego Pawła. I jeszcze bardziej chorobliwy lęk przed porzuceniem. I Pan mówi na ten temat, że trzeba być zależny tylko od Niego. Jednocześnie, dlatego, że doświadczyłam w moim życiu dużo nienawiści, złości, agresji i brak szacunku, więc tak reagowałam ja, jak Paweł mnie zranił czy zawiódł. I Pan mówi, szanować twojego męża i mieć cichego ducha. Puff. Moja przeszłość nauczyła mnie wysokie oczekiwanie. Obsesję na punkcie porządku, nie zaproś mnie do domu na kawę, bo ci posprzątam. Surowość, obsesją punktualność i zapobieganie z powodu impulsywności. Z powodu prostytucji i narkotyków nie miałam szacunku do własnego ciała. Nie kochałam sama siebie. Moja granica bólu była daleko poza granicą normalną. Także krzyczanie dla mnie w moim domu nie było tak straszne, tak okropne, jak dzieci nie byłam do krwi. Ale dzieci nie mieli tego porównywania. I dla nich krzyczanie już było największą granicą okropności. I w końcu wybaczyć sobie bez odczuwania bólu fizycznego było najbardziej trudne. Bo jak Bóg tak tylko mnie wybaczał na podstawie miłości i łaski, mój mąż, czy moje dzieciaki, i nie czułam bólu fizycznego, myślałam, że to nie jest właściwe przebaczenie. I podcinałam sobie ręki. Na początku z Chrystusem pragnęłam i modliłam się bezgranicznie, prawie codziennie, aby Bóg dał mi nowy umysł, by być nowym stworzeniem, jak mówi Jezus. Poproszę, widziałam, że Bóg jest wszemogący, kocha i daje tym, którzy Go kochają. Ja Go kochałam, oczywiście. I wiedziałam dokładnie, po drugie, że zbawienie jest niezasłużonym darem od Boga w Jego miłosierdziu dla tych, którzy w Niego i tylko Jemu wierzą. I tak samo to robiłam. Ale wtedy nie uświadomiłam sobie, że aby się uświęcać, to znaczy być coraz bardziej podobna do Jezusa, potrzebuję współpracować z Bogiem. Nie wiedziałam, że uświęcenie wymaga od mnie decyzji, konkretnych czynów, dzielania. Więc, i tutaj słucha, to jest wariactwo, więc opracowałam plan, by pomóc Bogu, bo ja myślałam, że się urodziłam, by pomagać Bogu. I on po prostu... Jeden z naszych przyjaciół miał wypadek samochodowy. I nic się nie stało z jego ciałem, ale zapadł w spiączkę. I kiedy się obudził, był z kimś innym. Do dzisiaj jest kimś innym. Prawie nie poznał swoją żonę, powiedział, że nigdy w życiu by taką nie wybrał. I do dzisiaj jest innym. Ja mi mówię, genialny pomysł. To jest genialny pomysł. Tak więc każdego dnia, bo kocham Boga, tylko w Jego i Jemu wierzę, będę się modlić. Kiedy prowadziłam samochód, nawet z dzieciakami, ja nie wiem, kilka, czy rok, czy dwa, naprawdę wariactwo, modliłam się, Boże, proszę, teraz ten wypadek samochodowy. Wszystko miałam poplanowane, oczywiście, nie? Zorganizowane, jestem z kobietą. Niech mi się nie stanie nic z moim ciałem, nic z moją buszką, nic z moją głową, nic z moim dzieciaku, nic z tym ludziom obok tego wypadku samochodowego, tylko się zgasnie moja głowa, nie? Jak się domyślasz, tego się nie stało. Dzięki Bogu. I ale ja z tego powodu w tych czasach zaczęłam być bardzo frustrowana i zła. Sądziłam, że mnie Bóg nie kocha, jeżeli mnie nie wysłuchuje. I wreszcie, jeżeli w ogóle jest. Bo wszystko, czego chcę, jest być kochana na Jego chwałę. Dlaczego mi tego nie dajesz, Panie? I tak żona mojego pastora była taka spokojna, taka cicha, tam ułożyłeś ją, za 2 lata znaleźłeś, taka naprawdę, wiesz, i zaczęłam ją naśladować. Ale Paweł za kilka minut mi mówi, jesteś jak martwa, co ci jest? Mówi, jak to martwa, co ty chcesz, kochani? I on powiedział, chcę idy żywej, jaką znam. I po tym dodał. Uśmiechniętej, pięknej, szczupłej blondynki z długimi włosami na obcasach, świętej kucharki, wysportowanej i aktywnej, milej dla dzieci, mądrej, oczytanej, ale spokojnej w gniewie. Tylko to. Żartujesz, nie? Nie jestem przecież Wonder Woman, cudowna kobieta. Dzisiaj mówiliśmy o tym filmie. Kto z was widział cudowną kobietę? Kobiety młode, proszę pięknie, tak. Potrzymajcie mnie. Kto z was widział tą cudowną kobietę? Nikt? To polecam. Proszę pięknie, bierzcie tego zobaczyć, aby wspomnieć sobie na idę. Cudowna kobieta, Wonder Woman. Tak mówiono mi w moim dumie, że zawsze jestem winna Zawsze jestem zła. Muszę się zmienić, że chociaż mój mąż często popełniał błąd, chociaż często nie zachowywał się jak uważny ojciec i dojrzały mężczyzna, zawsze w końcu winiłam się ze wszystkiego. Miałam pierwsze wypalenie i skończyłam naprawdę u psychiatra. Zaczęłam brać leki na uspokojenie, ale byłam bez życia, jak martwa. I po kilku miesiącach odstawiłam te lekarstwa i zaczęłam pić kieliszek wina. Przed każdym powrotem mojego Pawła, żeby nie robić mu wyrzutów, żeby nie mieć oczekiwań i być po prostu słodka i podobać się Bogu. Czasami się udało, czasami działało, czasami nie. Czasami nie skończyło się na jednym kieliszku. Zaczęłam myśleć, że samobójstwo będzie najlepszym rozwiązaniem i spróbowałam go kilka razy, kochając Jezusa. Nigdy się nie zmienię, myślałam, jak powiedziała mi moja mama, Bóg mnie nie zmieni. Mama mnie zmanipulowała i w jakiś sposób tak samo mój mąż. Moje relacje mieli w złoty i upadki. Kiedy dzieci byli w domu, czasami udawaliśmy. I przed ich przybiciem śmialiśmy się i radowaliśmy. Nie wiem, czy to znacie. Kiedy dzieci poszły spać, znowu kłóciliśmy się. Po tym pokuta, przeprosiny, przebaczenie i jeszcze raz. W końcu zawsze byłam przekonana, że wszystkie kłótnie były z powodu mnie. Bo gdybym była spokojną kobietą, nie byłoby żadnego problemu. Zaczęłam nienawidzieć siebie. Nienawidziłam swojej przeszłości. Nienawidziłam moich rodziców za to, co zrobiły. I w końcu zaczęłam nienawidzieć mojego męża, bez którego w tym samym czasie nie chciałam być. Po raz pierwszy raz zadałam sobie jedną sprawę. I słuchaj uważnie. Zawsze chciałam robić wielkie rzeczy dla ludzi, zmieniać im życie, dawać im nadzieję przez Pana. I Bóg odpowiedział mi poważnie. Chcesz robić wielkie rzeczy, Ida? Więc zacznij od siebie. Od siebie, od tych małych rzeczy w Twoim mieszkaniu, tam, gdzie nikt Cię nie widzi. Od siebie. I w mojej głowie zagrzmiały dwa wersety. Pierwszy był, każdy, kto chce iść za mną, niech zapiera samej siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I drugi, Bóg mówił do mnie, Ida, kochasz mnie. Tak, Panie, kocham Cię, zawsze Cię kochałam. Kochasz mnie, to pójdź za mną. Ale Panie, Ty nie widzisz tego Pawła, co z nim, co on mi powiedział rano, wczoraj. I co Ci do tego? To nie jest Twoja sprawa, Ida. Ja się opiekuję Pawłem i się opiekuję Tobą. Od dzisiaj, Panie, mówiłam, zawsze, codziennie, Panie. Może w tym momencie, na następny moment będę umierać w środku, będę zapierać sama siebie. Zbierałem materiały, chodziłem na konferencje doradcze, słuchałam kazań, nasłuchałam się mądrych i spokojnych. I każdego dnia naprawdę starałam się odsuwać siebie. Nie mów mu nic, nie tak, on to wie, milcz. Pokaż mu drogę dobrym zachowywaniem. I w tym czasie bądź piękna, szczupła, blondynka, uśmiechnięta, kochająca, aktywna i dobra gospodynia. Przeprowadziliśmy się na Tenerife 5 lat temu. I to był nowy impuls. Piękna okolica, spokój, słońce, zdrowie, morze więcej. Czego więcej można chcieć? Ale kiedy mężczyzna nie spełnia swojej roli, jego żona bardzo prawdopodobnie ją przejmuje. Nie mówię, że to jest właściwie. Nie zrozumie źle. Nie. Nie mówię, że powinna zachowywać się tak jak on. Ale mówię, że to bardzo trudne. Nie na próżno Bóg mówi do mężczyzny, że kobieta jest delikatnym naczyniem. Kocha ją na śmierć. Zatruj się o ją świętość. Bóg mówi również do mnie, że kocha kobietę spokojną. Okropnie wyglądamy w gniewie. Moja córka powiedziała mi, mama, zrób sobie zdjęcie. Lepiej być samotnym, niż żyć z kłótliwą kobietą. Horror. jeżeli mnie opuści. Więc nosiłam spodnie i kiedy trzeba było, zmieniałam je na spódnicę. Pokuta, wina, zaparcie się siebie, naśladowanie Chrystusa było na porządku dziennym. Czasami dzwoniłem do moich sióstr we wiarze. Już nie mogę, jestem u końca wytrzymałości. Jak długo można tylko dawać? Jak długo można wytrzymać? Dlatego, że mój mąż był coraz bardziej odległy jako ojciec, mąż i człowiek. On powiedział, że mam tutaj mówić o tym, jaki był. On powiedział, musisz o tym mówić. Byłam mężatką, ale nigdy nie czułam się tak opuszczona, tak niezrozumiała i niekochana. Ostatnie 2 lata byli latami całkowitej skrajności. Mój mąż opuścił Boga. Przestało mu się wesprzeć finansowo. Świat pochłonął go. On go pokochał i do mojej listy obowiązków doszło duchowe przewodnictwo. Wariactwo. Bóg był moją skalą, twierdzą, świątynią i tarczą. Nawet w dolinie śmierci, Panie, przejdę z Tobą. Ale jestem tylko człowiekiem. Już naprawdę nie mogę. Ty, Boże, przecież nie dajesz więcej. Niech ja znoszę. Tak zaczęłam pierwszy raz się modlić. Boże, ocal go lub wierz go ode mnie. Nie bałam się już więcej porzucenia. Bóg to uratował. Tylko z powodu Chrystusa wytrzymałem każdymi dniami obok Niego. Już nie dla komfortu, nie dla dzieciaku, nie dla strachu, gdzie będę mieszkała, tylko dla Jezusa. Paweł w końcu zdecydował się odejść. Czy tego chcesz, Boże? Czy tego naprawdę pragniesz? Wysłuchałeś moją modlitwę? Uwalniasz mnie? Być możesz sobie wyobrazić, jaki ból to miał. Wołałam by 10 razy rodzić. Był koniec. I tak wyjechałam, aby z tego nie zwariować. Zostawiłam dzieciaki z nim w domu. I wyjechałam na 3 tygodnie. Jedyne, co czułam, jest ucieczka, tak jak zawsze. Bo celej drodze do przyjaciół płakałam, pisałam Pawłowi na tego WhatsAppa i błagałam go. Pawle, wróć do nas, wróć do nas. Kiedy wyszłam ze samolotu, bo on powiedział, nie jestem do rodziny i nie jestem do tego mieć żonę. Mam swoje plany, już rok zrobione i chcę zrealizować tych planów. Kiedy wyszłam ze samolotu na tych miastach, zaakceptowałam tą sytuację i zaczęłam nowe życie w środku. Zamknęłam moje serce, tak jak kobieta potrafi, już nie wpuszczę cię do środka, przed moim Pawłem i zdecydowałam, że już nigdy na to nie pozwolę. Nigdy i nikt więcej nie zrobi mnie bólu. Dost. Skończyło się. Kropka. Zaczyna nowe życie. Za kilka dni, to był piątek, kiedy tak zdecydowałam, i w środę. 5 dni. Liczę tak dobrze? 5. Za kilka dni po moim wyjazdzie mój mąż wysyła mi szczególną jedną pies. Now I see. Teraz widzę. I pisze. Spoznałem Boga, jestem nawrócony. Wyobrażasz to sobie? Ja mówię, to jest najokropniejsza manipulacja w życiu. On po prostu zwariował. On tak ze mną manipuluje. On nie wie, co tam się tam dzieje na tym miejscu. Jest zazdrosny i po prostu chce mieć wszystko. I mówi mi, że jest nawrócony. No tak byłam zła do niego. Nie czytałam niczego. Codziennie wisiła mi wersety. On mnie wisiła wersety biblijne i mówi, jak mnie kocha. To, co modliłam się przez cały ten czas, najbardziej przez ostatnie 2 lata, 14 lat, modłam się o to. I najbardziej 2 lata zostało mi całkowicie obojętne, ponieważ już mu nie ufałem. Kiedy wróciłam, nie mogłam i nie chciałam uwierzyć w to, że to prawda. Czułam taką nienawiść do Boga i zaczęłam czuć nienawiść do Boga, do całej tej sytuacji. Obiecałam sobie, że już nie pozwolę bólu ani Bogu, ani Pawłowi i nie daję mu więcej moje serce i zaufanie. Paweł stał się niesamowitym człowiekiem, kobiety, niesamowitym. o 180 stopni. Kwiaty codziennie, tam pieśni, tam wersety. O 6 rano będziemy się modlić, kochana. No coś ty, o 6 rano będziemy się modlić. Czytamy tą książkę dla małżeństwa. Będę tutaj czytać to, przeczytam ci wszystko. Nie będę w ogóle już pracował, będę tylko czytał. Coś. Wariactwo. Dlaczego to teraz, panie? Jak mam nam więcej bólu w środku, jak moja nadzieja się skończyła. W ogóle tego nie rozumiem, Boże. Teraz zmieniłeś go? Teraz? Jak do niego nic nie czuję? Nic. Nic. Mogłabym żyć z moim mężem 20 lat, na kawę wychodzić, do kina tam sobie wychodzić, śmiać się u jakiegoś filmu, z dzieciakami spędzić czas. Ale do mojego serca nie spuścicie. I do mojego ciała nie dotykaj. Znacie to, kobiety. Ja wiem, że to znacie. Bo jesteście taki podobny do mnie. Po prostu nie. Panie, odpuściłam mu. Wszystko jest pouratowane tutaj. Ale nie. Nie powolę mu. Nie otworzę. Bóg mi mówi szczerze. Nie przebaczyłaś, Ida. No tak, panie, przebaczyłam. Ja jestem profesjonalem przy przebaczeniu. Ty jesteś ten pierwszy, który przebacza, czy jestem ta druga, co najwięcej przebacza. Ja przebaczam od małego dziecka. Zawsze przebaczam. To jest właśnie, jakbym miała odbierać pieniędzy za to, to już bym milionarką była. Już byłam tak, jak w tym filmie określa im ten Donald tam, jak on tak tam wrzuca się do tych pieniędzy. Tak samo właśnie bym robiła. Nie przebaczyłaś, Ida, mówi do mnie pan. Przechodziłam przez piekło. Dotknęłam się nieba i potem upadłam na dno, bo byłam tak zlana Boga, że przestałam się modlić i czytać Biblię. Przestałam rozmawiać z Bogiem. Nienawidziałam Go Niego. Mówiłam Mu to, że nie chcę takiego Boga. Ale wiesz co? Bóg nie przestał mówić do mnie. Ciągle i ciągle osobiście do mnie mówił. Kocham Cię. Nienawidzę Cię, Boże, nie mów do mnie. Kocham Cię. Kocham Cię. Kocham Cię. Ciągle, dziennie kocham Cię. Nigdy mnie nie opuścił. Mimo wszystko był wierny, pomimo mojej niewiary. Niesamowity Bóg. Miałam wojnę w moim sercu. Moje serce było zamknięte i pochłonęła mnie gorycz. Przebaczenie. Może nie wszyscy się ze mną zgadzają, ale wierzę, że przebaczenie bezpośrednio łączy się z Jezusem na krzyżu. Kiedy odpuszczasz, przebaczasz, jesteś ukrzyżowana z Chrystusem. Łączysz się z Jezusem w chwili, która była najbardziej decydującym momentem Jego życia. Wierz mnie, że tylko w niewielu momentach będziesz tak podobna czy podobny do Jezusa, jak wtedy, gdy wybaczysz winę swojego winowajcy. Nie ma znaczenia, jak wyglądasz pięknie, jak elegancko się ubierasz. Nie ma znaczenia, że jesteś tak cudowna, dlatego że dokładnie cytujesz każde słowo, które powiedział Jezus. Nie ma znaczenia, że pamiętasz dokładnie liczbę chorych, których Jezus uzdrowił lub wszystkich, których Jezus nakrmił. Tylko w niewielu przypadkach pokażesz temu światu najlepiej serca Jezusa, jak wtedy, gdy odpuszczasz nieprzyjaciołowi. I kiedy mówię o wrogu, mówię o kimś, kogo wszyscy mamy w naszym życiu, ponieważ każdy z nas ma jednego, a nawet kilka wrogów. Wrogiem jest ktoś, kto celowo lub nieświadomie cię rani. Mówię o osobie, którą powierzyłaś tajemnicę, a on nie wahał się i na tych miastach ją wygadał. Mówię o osobie, której oddałeś całe serce, a on wziął nóż i dźgał go nożem, ponieważ był ci niewierny lub obiecał ci coś, czego nie zrobił. Mówię o człowieku, który jest ojcem biologicznym, ale opuścił dom i uczynił piekło z twojego życia i z życia twojej matki. Mówię o osobie, która ma jakiś autorytet, straszy cię i nie ufa ci w ogóle. Mówię o facecie czy kobiecie, która mówi o tobie za twoimi plecami. Człowiek, który w jakiś sposób jest z tobą związany, ale robi ci straszne rzeczy. Mówię o kimś, kto zranił cię świadomie lub nieświadomie sprawia ci ból, to nieprzyjaciel. Wszyscy mamy nieprzyjaciółów. I właśnie to łączy twoje serce i serce Jezusa, kiedy się identyfikujesz z Nim przez ten nadprzyrodzony akt przebaczenia. Jeżeli jesteś taka energiczna jak ja, mam nadzieję, że nie. Jesteś kobietą, która wywróci świat do góry nogami, mam nadzieję, że nie. To na pewno modla się w ten sposób. Panie, chcę Cię więcej czuć. Panie, chcę być więcej z Tobą. Panie, chcę być więcej jak Ty. To jest ta modlitwa. Chcę być więcej jak Ty. Często Bóg odpowiada na taką modlitwę, że daje Ci wroga. Mówisz Mu, Boże, chcę mieć z Tobą o wiele większą społeczność. Uważaj na tą modlitwę. I Bóg daje Ci wroga. Nieprzyjaciel, ta osoba, którą uważasz za ogromną przeszkodę dla Twojego stanu duchowego, jest w rzeczywistości trampoliną, która da Ci nowy, wyższy poziom w życiu duchowym. Wrogowie! Właśnie uśmiechnij się! Wrogowie! Ten, kto ma nieprzyjaciela, ma skarb. Powiedz o mną, mam skarb, cieszę się. Dlatego, że wróg jest wyjątkową okazją do przybliżenia Ciebie do serca Jezusa. Zgadasz się, pastorze? Powiedz mi, co się zgadasz? Szczytem życia duchowego, nie wiem, jak to odbierać, że nic mi nie powiedziałeś, ale... Szczytem życia duchowego, Ida, trzymaj się tekstu, proszę. Jest to, co powiedział Jezus. Modlić się, miłować i błogosławić swoim nieprzyjaciołom. Zaufaj Bogu, który błogosławi dobrym i złym, a wtedy ludzie zobaczą, że jesteś dzieckiem Ojca w niebie. Na drugi raz Bóg mówi do mnie, Ida, jeżeli jesteś moim naśladowcą, musisz odpuścić, wybaczyć, bez ograniczeń. To nie jest wybór, Ida. To nie jest do negocjacji. To obowiązek. Jeśli jesteś moim naśladowcą, Ida, musisz przebaczać bez ograniczenia. Wszyscy, ludzie, wszyscy mamy tutaj w tym miejscu inną historię. Ale wszyscy niewątpliwie mamy coś wspólnego. Każdy lub wszyscy zostali przez kogoś zranieni. Ktoś jest nam coś winien. Bo jeśli ktoś ci zrobi krzywdę, to cię zdradza. I kiedy ktoś cię zrani, twoja dusza automatycznie żada zadośćuczynienia. Zniszczenie czegoś w tobie oznacza, że winowajca jest ci winien naprawienie rzeczy. Jest ci winien naprawić to, co złamał. W rzeczywistości wysyłasz mu sygnały. Stajesz tego sprawy? Aby nadrobić to, co ci zniszczył. I to jest coś zupełnie naturalnego dla naszej duszy. Ale przebaczenie zgodne z naukami Jezusa oznacza reset. Zresetuj dług tego winowajcy. I jeżeli to usunie, oznacza to anulowanie winy naszego sprawcy. Więc oznacza to, że wybaczenie ma wielką cenę. Ale posłuchaj mnie dobrze. Zawsze mówię posłuchaj mnie dobrze, ale słuchaj naprawdę. Nieprzebaczenie kosztuje o wiele więcej, ponieważ prowadzi cię do konfliktu ze samotnym Bogiem. On mówi przecież, jeżeli ty nie przebaczasz, to ja nie wy. Powiedzcie, nie wybaczę Tobie. Nie trzeba być religijnym, aby zobaczyć skutki braku przebaczenia. Lekarze potwierdzają, że niektóre rodzaje raka, wzrody, problemy skórne są bezpośrednio związane z pragnieniem odwetu. I ja teraz z takimi rzeczami tutaj walczę. Goryczy i nienawiści. Brak przebaczenia zabija. Brak przebaczenia zabija. I kiedy mówię o przebaczeniu, bo ja wiem, że przebaczasz, Nie mam na myśli, że przebaczasz i czekasz na Bożą sprawiedliwość. Przebaczę mu, Panie, ale ty tam sobie z tego daj sprawy, bo ty jesteś takim Bogiem sprawiedliwym i ty wiesz tam sobie pokręcić te sprawy. Niech kamień mu tam się... Nie będę ci mówił do tego. Nie? Ale zaufam z ciebie, Panie. To nie jest przebaczenie. I jeżeli mówisz takie przebaczam, Panie, ale twój sprawiedliwy gniew będzie sądzić każdego. To nie jest przebaczenie. I jak tak przebaczasz, wiesz, co się dzieje? Chodź tutaj dwóch wolontariuszu. Szybko, jestem szybką kobietą. Wszystko szybko robię. Czas ucieka, dzisiaj czas jest drogi. Wiesz, co się staje, jak w taki sposób przebaczasz. Jak przebaczasz tylko uczuciowie w sercu. Tutaj ustanów się, ty będziesz, kim ty będziesz. No tak, wiesz co, ty będziesz dzisiaj trupem i ty będziesz wrogiem, bo jesteś większy. Tak, do siebie, plecami, dziękuję wam. Jak tak przebaczasz, pokażę ci, co się staje z tobą. Rzymsi żołnierzy, potrzymaj tutaj, kochani, tego, tak. Rzymsi żołnierzy, jak znaleźli trupa i po tym znaleźli żywego morderca, to oni, będziemy tutaj kręcić tak samo, oni tego trupa przywiązali drutem kolczystym do tego żywego morderca, aby on, możesz tam sobie tak dać, i pokraczył swoimi rękami, dziękuję ci, przywiązali go drutem kolczystym, aby on, ten żywy morderca, zainfikował się tym okropnym, śmierdzącym trupem i umierał z powodu zatrucia. Powtórzę ci, jak tak przebaczasz w taki sposób, że tylko uczuciowie, jesteś przybyta do twojego nieprzyjaciela, jak drutem kolczastym i powoli umierasz z powodu zatrucia. Dziękuję serdecznie. Jak w taki sposób przebaczasz, to jakby piłeś szklankę z trucizną i oczekiwał, że ten drugi będzie umierał. Nie masz wyboru. Musisz wybaczać. A jeżeli powiesz nie, Ida, nie mogę. Bo nie masz w ogóle, nie wiesz, co ja tutaj przeżyłam. O, przeżyłem. Nawet dzisiaj, wczoraj, miesiąc temu, 30 lat temu, słuchałem świadectwa 35 lat temu w Goryczy. W Goryczy. 35 lat. Słuchaj. Odpuszczenie ma ogromną moc, ale nieprzebaczenie ma moc o wiele większą. Nieprzebaczenie cię zniczy. Nieprzebaczenie cię zabija, bo nieprzebaczenie jest dla ciebie trucizną. Nie proszę cię, abyś ponownie nawiązał z nim, o z nią tą relację. Ale musisz uwolnić go od całej swojej nienawiści. Bo możliwe, że ta relacja już jest popsuta. Możliwe, że tego człowieka już nie ma. Jest martwy. Musisz go uwolnić od swojej goryczy, jaką masz w swoim sercu. I mówisz, Ida, ja nie czuję nienawiści. Nie czuję goryczy, nie. I co twój ból? Każda rana na twoim ciele tworzy bliznę, nie? Mała lub duża. Więc wszelkie niesprawiedliwości tworzą blizny na twoim sercu. Nie jest to czas, który wyleczy blizny. To jest kłamstwo. Zamykają się tylko z powodu czasu. Ale aby zamknął ich właściwie, aby nie były widoczne, muszą być odpowiednio traktowane. Każda twoja nieleczona blizna jest trucizną w twoim ciele. Na moim ciele mam dużo takich blizn. Niektóre nie widać, bo pięknie były potraktowane. I niektóre widać, bo źle. niewłaściwie. I tak samo wygląda, jak niewłaściwie przebaczamy. Nie według Pisma Świętego. Nie masz wyboru, nie masz wyboru. Musisz wybaczać. Odpuścić, dałem z tego sobie sprawę 4-5 miesięcy temu na moim pierwszym świadectwu, przemawianie, jest z dwójki słów. Dałeś z tego sprawę? To jest niesamowite, że to słowo w tym wyznamu, znaczenie, znaczy od, to znaczy odejście. Puścić. To jest niesamowite. Odpuścić. Zostawić. Zostaw. Puść to. Prawdziwe przebaczenie to jest pragnienie błogosławieństwa dla tej osoby. Prawdziwe przebaczenie to jest pragnienie, aby Bóg zapominał o tym, co uczynił ci twój wróg. Przebaczyć to prosić Boga o zlikwidowanie długu, aby nie wyłał swego sprawiedliwego gniewu na twojego wroga. Przebaczyć właściwie to nie tylko uczucie, poczucie w sercu. To jest pragnienie błogosławieństwa. Czy uważasz to? Pragnienie błogosławieństwa dla tego człowieka. Pragnienie błogosławieństwa dla jego zdrowia, pracy. Nawet jak masz nową relację, on już ma, a ona ma nową relację. Pragnienie, aby wszystko mu się poukładało pięknie w tym życiu. Prawdziwe przebaczenie jest, kiedy ty pragniesz, aby Bóg zapomniał, co on źle ci zrobił, aby nie sądził tego człowieka za to, co on ci zrobił, aby wyrwał ten list, na który Bóg pisze wszystko, co robimy, co myślimy, co mówimy. To jest prawdziwe przebaczenie, które cię połącza najwięcej podobny do Jezusa. To, co ci mówię teraz, proszę o to zdjęcia z moim mężem. To, co ci mówię teraz, sama zrobiłam z moim mężem kilka miesięcy temu. Otworzyłam serce mojemu Pawłowi. Proszę o muzykę. Otworzyłam serce mojemu Pawłowi. Dałam mu moje zaufanie. Ludzie, kilka miesięcy, to zdjęcie jest zrobione kilka miesięcy temu. Bóg pokazał mi, jak on ciągle stał obok mnie. Nawet go odrzucałam. Źle się zachowywałam. Źle traktowałam świętego Boga, który wyciągnął mnie z tego błota. Porzuciłam go. Zawsze mówiłam, Panie, ja w życiu Cię nie porzucę. Jestem grzeszna kobieta i dużo rzeczy robię, ale w życiu Cię nie porzucę. Porzuciłam go. Nienawidziłam, szczerze nienawidziłam mojego Boga. Nie chciałam więcej słuchać. I On ciągle był obok mnie. Nigdy mnie nie zostawił. Pokazał mi moje serce. I ja oddałam zaufanie mojemu Pawłowi. Wiedziałam, że nie jest doskonały, tak jak ja nie jestem doskonała. Słowo rozwód zostało usunięte z naszego słownictwa. Teraz jestem zakochana do mojego męża. Mamy tyle miłości, co nigdy. Codziennie czytamy słowo. Mamy randkę codziennie z Jezusem. Bo wiesz co? Przebaczenie uwalnia. Przebaczenie cię leczy. Teraz zamknij swoje oczy. Nie patrz na mnie więcej. Bo ja nie jestem tutaj z tego powodu, aby coś idę. Przyleciałam z takiej dalki, z tej wyspy, aby ci powiedzieć, że jest nadzieja. Aby uwolnić cię przez Boga z twoich blizn, z twoich kłopot. To nie robisz dla tego człowieka. To nie jest dla niego. To jest dla ciebie. Zamknij oczy i wyobraź sobie tych, którzy cię krzywdzą lub skrzywdziły w przeszłości. Wyobraź sobie swojego największego wroga. I zacznij. Ludzie mi mówią, przebaczenie to jest proces. To nie jest proces. To jest decyzja. Przebaczaj dzisiaj. Przebaczaj teraz we swoim sercu, Panie. Panie, przebaczę. Przebaczam mojemu mężowi i pragnę błogosławieństwa dla niego. Przebaczam moim nieprzyjaciołom i pragnę błogosławieństwa dla zdrowia, dla ich życia, dla tej nowej relacji, jak oni mają, dla pracy. Niech pięknie mu się poukłada. Niech pięknie jej się poukłada. Przebaczam moim rodzicom, co oni mnie zrobili. Przebaczam tatowi, który bił mnie do krwi. Przebaczam temu Alfonsowi. Niech pięknie mu się poukłada, Panie. Błogosław temu Alfonsowi. Błogosław, błogosław swoim nieprzyjaciołom teraz. Teraz we swoim sercu błogosław, przebaczaj, uwalniaj się. Uratuj Twoje blizny. Nie bój się. Otwórz tych blizn, tych starych, o których myślałeś, że czas ich uratuje. I wiesz bardzo dobrze, oni tam jest, są. Każde krzywe słowo, nawet od Twojego męża, od Twojej mężatki, od Twoich dzieci, rodziców, przyjaciół, dziadek, babcia, tych, których najwięcej zaufałeś. Żegnaj im i Panie, nie wilaj tego sprawiedliwego gniewu na nie. Nie, Panie, nie pragnę tego więcej, nie. Pragnę błogosławieństwa, Panie. I możliwe, że Ty jesteś tym, kto potrzebuje przebaczenia. To idź do Boga teraz, na tych miastach. Nie czekaj więcej. Nie trzymaj więcej tego. Nie więcej tej trucizny. Idź do Boga. Panie, przebacz mi. Przebacz mi, Panie. Za wszystko, co zrobiłam. Za każde złe słowo. Za to, jak patrzyłam dzisiaj na mojego męża. Za to, jak patrzyłam dzisiaj na moją miłość. Za to, co powiedziałam dzisiaj mym dzieciakom. I możliwe, że Ty potrzebujesz przebaczenia od Jezusa. Idź do Niego. I powiedz Mu, Panie, Panie, nie mogę więcej wytrzymać. Nie chcę więcej wytrzymać. Przebacz mi. Daj mi Twojego przebaczenia na tym krzyżu. Abym była zbawiona, zbawiony. Chcę tak czuć Cię, jak Ida Cię czuje. I być z Tobą razem. I mieć tą pewność, że nigdy w życiu nie porzucisz mnie. W imieniu Jezusa. Amen.